Radio Kraków.
W tym tygodniu kontynuujemy nasz wątek z ubiegłego tygodnia, to znaczy wracamy na Nowe Horyzonty do Wrocławia, a wracamy, żeby porozmawiać o filmie Cicha Ziemia. A jeżeli rozmawiać o filmie Cicha Ziemia, no to tylko z reżyserką tego filmu, czyli Agą Woszczyńską. Hej!
Cześć, bardzo mi miło.
No, wiesz co, wspomniałem te Nowe Horyzonty i właśnie może wróćmy trochę tak myślami do tego miejsca. No bo właśnie, twój film miał tam swoją premierę, zresztą otwierał festiwal, więc to taka nie byle jaka rzecz. Zaraz wchodzi do kin, ale no właśnie, miałeś tam okazję skonfrontować się z polskim widzem. Chciałem cię zapytać tak na początek, jak wspominasz te Nowe Horyzonty?
Ojej, no przede wszystkim to jest największy zaszczyt, jakiego mogłam doznać, że mój film otwiera ten najwspanialszy dla mnie festiwal i to jeszcze w niebyle jakim gronie, bo z Jerzym Skolimowskim. Na Nowych Horyzontach bywam od zawsze, odkąd są we Wrocławiu. Też czuję się trochę dzieckiem tych Nowych Horyzontów, bo na początku byłam tam z taką moją pierwszą skromną etiudą dokumentalną w konkursie filmów krótkometrażowych. Potem przeszłam przez te wszystkie programy i wydarzenia branżowe w stylu New Horizons Studio, gdzie spotykają się młodzi ludzie, żeby gdzieś tam rozmawiać o swoich projektach, czy już Polish Days, takie wydarzenie branżowe, gdzie już się sprzedaje swoje projekty i szuka się współpracowników. Poprzez moim dyplomem też film krótkometrażowy. No i znowu zawitałam na Nowe Horyzonty. Z filmem, który zresztą brał udział w Polish Daysach, miał tak zwany pitching parę lat temu, więc to koło się jakoś tak fajnie zakręciło. I uwielbiam wrocławską, przede wszystkim uwielbiam ten festiwal, bo on mnie nauczył kina. Uwielbiam ludzi, którzy tam przyjeżdżają, którzy się miksują oczywiście z wrocławską publicznością, ale nie wszyscy są z Wrocławia i te dyskusje, bo to rzeczywiście jest festiwal, który uczy i otwiera. Także myślę, że w Polsce nic lepszego się mojemu filmowi nie mogło przydarzyć.
Też tak myślę. Mówisz o tym, że ciągłość się zachowała. Faktycznie, bo pewnie pitchowałaś ten projekt, teraz oglądamy go właśnie na dużym ekranie. Ale ciekawa jest inna ciągłość, to znaczy, że to jest w jakimś sensie kontynuacja twojego poprzedniego, krótkiego filmu Fragmenty, który dzisiaj miałem okazję sobie nadrobić, więc tak przy okazji Cichej Nocy, przepraszam bardzo, Cichej Ziemi.
Nieładnie.
Oj, nieładnie. Nieładnie, ale pozdrawiam Piotra Domalewskiego z tej strony. No ale właśnie, wróćmy do Fragmentów. No to jest taki zalążek w zasadzie tego twojego pomysłu. Mi się to kojarzy od razu, to jest bardzo luźne skojarzenie, ale jednak z tym, co robił Richard Linklater ze swoją trylogią, to znaczy wraca do swoich bohaterów, sprawdza, co po latach się u nich dzieje, co się u nich zmieniło, no i trochę w jaki sposób świat się zmienił dookoła. Tutaj mamy 7 lat później, bo pomiędzy Fragmentami a Cichą Ziemią właśnie taki okres nastąpił. Skąd taki pomysł, żeby wrócić sobie do tych twoich bohaterów i tak zajrzeć do nich?
Wiesz co, no Fragmenty, tak jak wspomniałeś, to był film krótkometrażowy i zapragnęłam opowiedzieć o pewnej sprawie, o której za chwilę opowiem, ale pomyślałam sobie, że powrócenie do moich bohaterów i jakby użycie ich do opowiedzenia historii o czymś, co jest, jak ja to nazywam, na metapoziomie, nie tylko opowieścią o relacji, ale przede wszystkim opowieścią gdzieś tam o nas, o Europejczykach. I postanowiłam, że potrzebuję tych bohaterów. Też uznałam, że te 25 minut czasu ekranowego to nie było wystarczalne, aby opowiedzieć o nich. Ja lubię ich nazywać bankrutami emocjonalnymi i gdzieś tam chciałam do nich powrócić. Jak Fragmenty były bardziej Annie, tak Cicha Ziemia jest bardziej opowieścią o Adamie. No i cóż, no i przede wszystkim wrzuciłam ich w inny kontekst, bo już nie są w Warszawie, w swoich bezpiecznych, po prostu szklanych domach, tylko są wrzuceni w kontekst, który jest południowoeuropejski, w którym muszą się zacząć zmagać z pewną tragedią, która wydarzyła się na ich oczach, ale też przede wszystkim ze samym sobą. I jak ktoś ładnie powiedział, zamiast zabierać ich na terapię, to zabrałam ich do Włoch. I zderzyłam właśnie z problemem właściwie niehumanitarnego traktowania imigrantów. Oczywiście to jest tylko taka pewna, znaczy jakby nie chcę jakby mówić o tym w sposób bardzo konkretny i specyficzny. Ja bym chciała, żeby to raczej była metafora tego, co się w ogóle dzieje. Jeszcze niedawno się działo tylko i wyłącznie na południu Europy. W tym momencie barbarzyństwo dzieje się na granicy polsko-białoruskiej i nikt by jeszcze parę lat temu się tego nie spodziewał. A to było związane z bardzo wcześnie, bo to był 2013 rok, z katastrofą, która się wydarzyła na Lampedusie. Oczywiście nie była to pierwsza katastrofa, ale była to pierwsza tak medialnie nagłośniona katastrofa i ja sobie wtedy pomyślałam, że właśnie o tym chcę mówić, że chcę poświęcić następne lata życia właśnie o tym, żeby mówić o czymś, co wykracza poza relacje i opowiedzieć o tym, jak jesteśmy głusi i ślepi na te tragedie i na wszystkie tragedie, które się wydarzają naokoło nas.
Mówisz o tej Lampeduzie, od razu przychodzi mi na myśl ten dokumentalny film Ogień na morzu, który wygrał Berlinale kilka lat temu, Gianfranco Rossiego. Nie wiem, czy miałaś okazję zobaczyć ten film.
Tak.
No właśnie, tam była taka sytuacja, w której no właśnie taki ogromny dramat rozgrywał się obok toczącego się takiego bardzo powoli zwyczajnego życia. Też pewna obojętność temu towarzyszyła. U ciebie faktycznie jest to gdzieś w centrum tego filmu, no bo ten film, jak ktoś też to ujął w recenzjach, które pojawiają się powoli, no jest opowieścią właśnie o odwracaniu wzroku od dramatów, które dzieją się tuż obok. No i tu jest tak podobnie i myślę, że twoi bohaterowie od czasów filmu Fragmenty niewiele się zmienili, to znaczy myślę, że wciąż towarzyszy im pewnego rodzaju taka apatia. Pamiętam taką scenę z Fragmentów, kiedy oni siedzą przed telewizorem, słuchają różnych newsów i tam jest news o tym, że nie wiem, że są jakieś zamieszki, że zbiory będą w tym roku mniejsze o 20%, coś tam, a oni tak na to patrzą, w zasadzie trochę jak przez szybę, oczywiście też trochę odwracają wzrok i no właśnie, to taki im stan chyba towarzyszy już od tylu lat.
Ciekawe, że mówisz o tej scenie, bo ostatnio usłyszałam w radio, że ceny zbóż wzrosną o 25% zapotrzebowania, czyli dokładnie to, co sobie napisałam we Fragmentach w 2014 roku. Też nie chcę mówić tu o jakiejś tam proroczości, bo tego bym nie chciała, proroctwo znaczy, ale też zanim wydarzyła się pandemia i mogliśmy na naszych ulicach zobaczyć policjanta i wojskowego, którzy szli ramię w ramię, patrolując ulicę, no to myśmy napisali z Piotrem Litwinem podobny jakby tło, mianowicie w tym małym miasteczku, do którego przyjeżdżają Anna i Adam, jest jakiś niepokój, jest dużo wojska, jest dużo policji, nikt nie wie, co się dzieje, ale wiadomo, że jest jakieś zagrożenie. Gdzieś tam to się sprawdziło. Mam nadzieję, że moje kolejne pomysły na film się nie sprawdzą, bo są one dość tragiczne, biorąc pod uwagę katastrofy ekologiczne i klimatyczne. Ale tak, gdzieś tam, przepraszam, zagubiłam się, jakie było pytanie.
Pytania jako takiego nie było, była refleksja właśnie o tym ich, no takim właśnie odwracaniu wzroku, takim apatycznym podejściu do świata. I trochę tak jest, że no dzisiaj tak jest po prostu trochę.
No tak. Pasywności, o obierności, o tym jak lubimy odwracać wzrok, tak naprawdę mi się też przydarzyła taka sytuacja, gdzie na warszawskim osiedlu zobaczyłam kobietę, która leży na ziemi, ledwie zipie, ludzie stoją na balkonach i na nią patrzą. Oczywiście, no była pod wpływem, ale to niczego jakby nie tłumaczy. Ja właściwie tylko wezwałam tą karetkę i sąsiedzi normalnie stali na balkonie od kilku minut i się patrzyli, nie? Więc to nie są sytuacje, które są gdzieś tam wzięte z jakiegoś filozoficznego punktu wyjścia, tylko one się dzieją. No patrzmy przede wszystkim na to barbarzyństwo, które się dzieje, którego dopuścił nasz rząd na polsko-białoruskiej granicy, prawda? I to też się dzieje. To jest cały czas i nie tylko na naszej granicy. Więc to nie są rzeczy wyssane z palca. A chciałam po prostu opowiedzieć o tym, ale właśnie taki nie do końca dosłowny sposób. Mam nadzieję, że mi się to udało. Tak naprawdę pomijając, nie chcę spoilerować, ale nie do końca nawet pokazując te tragedie, tylko gdzieś tam starając się w jakiś taki poetycki sposób uciec od tego, właśnie od tej obojętności na los osoby, która po prostu ma inny kolor skóry i nic więcej.
No tak, no ta Białoruś tutaj zaczyna się rymować powoli z twoim filmem. No on też trafia w swój czas, chyba na horyzontach nawet takie dyskusje gdzieś toczyły się wśród ludzi, że no właśnie to jest taki film, który właśnie moglibyśmy osadzać sobie w kontekście kilka lat wcześniej, to znaczy tak zwanym kryzysu migracyjnego, a teraz tak naprawdę, no właśnie, on się jakoś no totalnie po prostu uaktualnił na naszych oczach. No i to, co mówisz, ta białoruska granica, też ukraińska granica, no tam jest troszkę inna sytuacja, no ale też...
Ten kolor skóry jest ten sam, prawda?
Tak, tak, właśnie.
To jest jedyna różnica.
Mhm. No właśnie, bo tak się zastanawiam, czy dla ciebie jako twórczyni, która trochę tak właśnie, no tak się wstrzeliła w jakieś takie bardzo, no właśnie, nefralgiczne teraz rejony tego, co dzieje się dookoła. No właśnie, jak ty się z tym w ogóle czujesz? Bo z jednej strony mówimy, no jakby no nie chciałabyś przepowiadać takich rzeczy, a z drugiej strony no ten film twój, no właśnie.
Z jednej strony czuję się fatalnie. Ale z drugiej strony jestem zadowolona z tego, że ten film rezonuje w jakiś sposób. Pamiętam taką sytuację, jak byłam w Luksemburgu z tym filmem, w kraju, który wydaje nam się jakąś tam bogatą bańką, a dyskusja była przewspaniała po projekcji, bo punktem wyjścia do tej dyskusji było to, że jeden z widzów powiedział, że i to było na miesiąc po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, która oczywiście trwała od 2014 roku, ale mówimy teraz od tym roku, on porównał pasywność, z jaką moi główni bohaterowie patrzą na tragedię, która się dzieje na ich oczach, do pasywności NATO i Unii Europejskiej, którzy patrzą na Ukrainę. To był w ogóle punkt wyjścia do dyskusji, niesamowitej dyskusji, która w ogóle uciekła gdzieś od filmu na kilometry. Więc myślę, że to warto robić właśnie filmy.
To porozmawiajmy jeszcze o twoich bohaterach, Anna i Adam. Właśnie, może cofnijmy się do fragmentów i trochę porozmawiajmy o tamtej sytuacji. Z tego, co pamiętam, no to sytuacja pod tytułem oni wprowadzają się do nowego mieszkania, takiego dość fancy, bym powiedział, takiego, no właśnie, tak jak powiedziałeś, szklane domy trochę. Tak się zastanawiam po prostu, oglądając ten film i oglądając twój kolejny film, czy to jest jakaś próba diagnozy, być może jakiegoś pokolenia, jakiegoś odłamka w naszego społeczeństwa, jakiegoś stanu ducha? Zastanawiam się właśnie, czy za tymi filmami zupełnie szła jakaś taka myśl?
Zupełnie nie czuję się zdolna, ani gotowa, ani w ogóle w jakiś sposób predestynowana do tego, żeby stawiać jakiekolwiek diagnozy, więc od tego może ucieknijmy. Ja bym wolała stawiać pytania i już dać widzowi przestrzeń na to, żeby sobie na nie odpowiedział. Nie?
To jeszcze się zapytam o taką rzecz. Na Sardynię was chyba wywiało z tym filmem Cicha Ziemia. Zapytam cię właśnie o to miejsce, te lokacje, o ten wybór i o ten strzał właśnie taki lokacyjny. Skąd to się wzięło?
Wzięło się troszkę przez przypadek, ponieważ ja pisałam ten film, na ten scenariusz na Kalabrię, czyli coś, co jest zupełnie na samym południu, na czubku buta. Miejsce, które kocham, w którym troszkę żyłam, spędziłam trochę czasu, które znam jeszcze sprzed czasów turystycznych, gdzie nie można było na ulicy głośno powiedzieć słowa mafia. I też miejsce, no, które wiadomo, jak jest na południu Włoch, więc jak najbardziej jest związane też z sytuacją imigrancką, uchodźczą. Natomiast okazało się, że tam nie ma finansowania, więc nasz włoski koproducent Giovanni zaproponował Sardynię. Nigdy wcześniej nie byłam na Sardynii, byłam na Sycylii, ale to jednak mimo wszystko są troszkę inna architektura i plenery podobne, ale przede wszystkim inna architektura. Tam Mussolini sobie troszkę pobrudził tą Sardynię, nazywają czasami nawet oni pewne osiedla Disneylandem, jeżeli chodzi o architekturę, to co on tam wyczyniał. I no i cóż, no, zakochałam się w tym miejscu. Byłam tam praktycznie w przeciągu 2 lat, o każdej porze roku dokumentowaliśmy, zjeździliśmy tą Sardynię wzdłuż i wszerz, żeby znaleźć lokację. I totalnie się w tym miejscu zakochałam. Ostatecznie skończyliśmy na północy, niedaleko miasteczka Alghero. Tam znaleźliśmy główną lokację, którą jest dom. No i cóż, no i te Włochy nie są tylko w obrazie, ale też oczywiście są włoscy bohaterowie, była też włoska koprodukcja, więc ten plan zrobił się taki międzynarodowy, bo też byli francuscy aktorzy, też się ekipa zjeżdżała z różnych stron Europy, a wszystko to w samym środku pierwszej fali pandemii. Nie wiem, jak nam się to udało, ale nam się udało. Nie musieliśmy w ogóle przerwać zdjęć, znaczy przełożyliśmy je, bo na początku mieliśmy robić w marcu i niestety już byliśmy praktycznie spakowani, potem się okazało, że robimy to w sierpniu. Natomiast to był największy chyba stres, taki czy skończymy te zdjęcia, czy nie skończymy, czy aktorzy przyjadą przez COVID na czas, czy nie przyjadą, czy musimy zerwać zdjęcia, czy nie. No więc to tak, ten COVID troszeczkę rzeczywiście nas postresował, ale wszystko się udało.
No tak, no bo COVIDowa sytuacja wiadomo, jaka była, no na planach to była jakaś pewnie mordęga i tragedia. Pamiętam jakiś czas temu rozmawiałem z osobami, które gdzieś pracowały przy... no znanym skądinąd serialu Euforia w Los Angeles i mówi, że na czas pandemii, no tam absolutnie wszystko zostało zamknięte. Tam po prostu były takie restrykcje, że po prostu zamykamy wszystko, chociażby się ten drugi sezon miał nie odbyć, no to nie ma w ogóle takiej opcji. A znowu oni też pracowali w Europie i mówili, że tam jednak jakoś to się poluźniało i można się było wstrzelić w takie okno właśnie pogodowe, no. Że się udało.
Znaczy wiesz co, no ja przede wszystkim jestem wdzięczna mojej ekipie, czyli tym 40 osobom, które tam z nami były w większości ze strony polskiej, bo ekipa była polska poza scenografią, no ale też częściowo ze strony włoskiej, za to, że tak bardzo im zależało na tym, żeby zrobić ten film, że nie, naprawdę szanowali jakby te restrykcje, że jesteśmy wszyscy w jednym hotelu, że nie ma wypadów nocnych do miasta, żyjemy w tym samym miejscu i żyjemy razem w tym samym miejscu. No na tyle nam się udało polubić i że nie było też potrzeby, myślę, żeby w ogóle spotykać się z innymi ludźmi, wychodzić gdzieś poza ten hotel, tym bardziej, że był tuż na plaży, więc wiadomo, przy plaży, więc wiadomo, że nikomu się do końca nie chciało, ale jestem bardzo wdzięczna ekipie za to, że dali z siebie moim zdaniem o wiele więcej przy tym filmie niż zazwyczaj ekipa z siebie daje.
Jak rzucane są kłody pod nogi, to faktycznie ta determinacja czasem się zwiększa i gdzieś szybuje do góry. Ale wspomniałaś właśnie, że ten wasz projekt jest takim projektem międzynarodowym, bo to z jednej strony koprodukcja, z drugiej strony no właśnie stricte na ekranie widzimy po prostu międzynarodową obsadę i wspomnianych francuskich aktorów. No i oczywiście sensacja tutaj, surprise, surprise. Niektórzy już wiedzą, niektórzy nie. Gwiazda Wielkiego Błękitu na ekranie. No właśnie, jak to się wydarzyło? Jak to się stało?
Pamiętasz, kiedy widziałeś ten film? Jakoś teraz niedawno, czy jako dzieciak? Bo to jest chyba 89 rok.
Dawno temu.
Bo ja też widziałam dawno temu. I powiem szczerze, że z tym Jeanem Markiem to troszeczkę nie do końca sobie zdawałam, że to jest sprawę, że to jest ten aktor. Mhm. Dopiero jak już sobie zdałam sprawę, bo szukałam po prostu pewnej twarzy po agencjach paryskich. No i wiadomo, że wtedy Jean-Marc wyglądał inaczej. Nadal jest bardzo przystojnym mężczyzną, ale wtedy był, no nieprzyzwoicie przystojny. Wielkim pięknie. To powinno być nielegalne.
Właśnie patrzę na zdjęcia. No, jest tak. Różnica.
Zdecydowanie nielegalne. No jak zobaczyłam twarz Jean-Marca 10 lat później, no to wiadomo, że od razu nie połączyłam tych twarzy i nawet nie zaczęłam klikać w to, jaka jest jego filmografia czy coś, tylko powiedziałam, to jest moja twarz, to musi być on, to jest to zrównoważenie, to jest ten spokój, z drugiej strony to jest wokół ta radość życia. Dokładnie Jean-Marc Barthes taki jest też, jest cały czas bardzo, bardzo radosną postacią, a z drugiej strony taką, ma takie przepiękne, szlachetne rysy. No i dopiero mówię, to jest on, ja go mam, wysyłam zdjęcia po prostu do mojej cudownej producentki Agi Wasiak. I mówię, mamy to. No i potem mówię, o Boże, ale to jest wielki błęd. Nie, ten nie będzie, nie zechce zagrać drugi raz nurka, to w ogóle to nie, to jest skazana na porażkę. Dobra, ale próbuję. Kontaktuje nas z nami nasza francuska reżyser castingu. No i świetna rozmowa w ogóle, wspaniały człowiek, od razu zeszło ze mnie wszystko, ten cały stres. Bardzo chciał w tym wziąć udział i przede wszystkim, co też potwierdzi cała ekipa i aktorzy, on miał po prostu z tego ogromną radość, no mówiąc kolokwialnie, ogromny fan. Przy całym swoim profesjonalizmie, on po prostu się z tego cieszył. I wspaniała współpraca, naprawdę, wspaniały człowiek.
Nie było widoków na Jeana Reno jeszcze na jakimś drugim planie?
Nie.
Może kolejny film, kolejna koprodukcja międzynarodowa, ale skoro już gdzieś tak zahaczamy o takie międzynarodowe wątki, tutaj obsadowe, produkcyjne i tak dalej, to ja jeszcze cię zapytam o taką rzecz, bo gdzieś wyczytałem, a nie wiem dokładnie gdzie, ale to można później sprawdzić. Ktoś porównał ten twój film jakimś takim nastrojem, atmosferą do Antonioniego i Hanekego. I ty gdzieś przy tym się tak minimalnie w jakimś sensie podpisałaś, w takim sensie, że to są ważni dla ciebie twórcy. Właśnie chciałem cię o to zapytać, czy faktycznie to jest potwierdzone info.
Najważniejsi twórcy. myślę, znaczy nie myślę, tylko wiem. No i co w takiej sytuacji zrobić? No, może sobie człowiek tylko uronić łezkę ze szczęścia, bo to, o czym mówisz, to są wszystko, dodajmy, że to są recenzje zagraniczne, których miałam mnóstwo i które były bardzo dobre. Nie wiem, jak będzie w Polsce, nie wiem, czego się spodziewać, ale myślę, że nie będzie aż tak dobrze. Zobaczymy.
A skąd takie przypuszczenia?
No wiesz, z daleka widok jest piękny. No. Jak ktoś patrzy za oceanu na parę Polaków, to jest okej, okay, a jak już ci Polacy patrzą na siebie, to już nie do końca. Ale zobaczymy, nie wiem. Zobaczymy, film wejdzie do kin 26 sierpnia, potem pojawią się jakieś recenzje. Teraz pierwsza będzie w miesięczniku Kino, takich poważniejszych, bo nie mówię tutaj o gwiazdkach, tylko o tym, że ktoś rzeczywiście poświęcił czas, wolę i ochotę na to, żeby coś napisać o naszym filmie. Więc zobaczymy. Natomiast tak, no wracając do tych porównań, no to coś przepięknego. Tylko tyle mogę powiedzieć.
Ale to tacy twórcy, którzy gdzieś tam ci towarzyszyli, nie wiem, na początku, jak myślałaś o reżyserii w ogóle, że wiesz, no
Panekego. To w ogóle poznałam na Nowych Horyzontach. Oczywiście. Antonioni był ze mną od zawsze i mi się wydaje, że gdzieś tam pomimo tego, że ja nie pracujemy nad Bartkiem, moim operatorem, Bartkiem Świniarskim, najzdolniejszym operatorem w Europie Środkowo-Wschodniej, nie pracujemy na jakichś konkretnych referencjach, no ale mimo wszystko to się osadza, nie? Gdzieś. Mnie inspiruje życie, mnie inspirują wydarzenia, które się dzieją i które gdzieś tam chciałabym skomentować. Natomiast jeżeli chodzi o takie inspiracje właśnie reżyserskie, no to się wszystko przez całe twoje życie odkłada na tobie, nie? I gdzieś tam rezonuje i mimo wszystko nasiąkasz tym.
Dobra, to myślę, że spokojnie możemy teraz zmierzać w kierunku premiery, bo tak jak powiedziałaś, polska premiera się zbliża i którego dokładnie, przypomnisz?
26 sierpnia film będzie na całej Polsce.
26 sierpnia, Gutek Film, dystrybucja. Więc na sam koniec jeszcze tak chciałbym zatoczyć taki łuk i właśnie jeszcze zapowiedzieć może ten film słuchaczom, bo powiedziałaś, że właśnie, że ty nie chcesz tym filmem nic manifestować, demonstrować, żadnych diagnoz tutaj tworzyć. Co chciałaś tym filmem tutaj przekazać? Albo tak zajawmy po prostu ten film widzom, którzy niedługo pewnie ruszą do kin i będą szturmować salę w całej Polsce.
No cóż, no przede wszystkim zapraszam was na przepiękne włoskie plenery, dużo słońca, pięknych bohaterów, wspaniałych aktorów, ale jednak kurczę, coś tam się musi popsuć i nie będzie to niestety, bardzo mi przykro, ale seans miły ani wygodny, który mam nadzieję będzie poruszał swoimi obrazami i dźwiękami do zastanowienia się troszkę nad sobą i w ogóle nad kondycją świata. Ale żeby nie było tak już totalnie poważnie, to jest też tam, myślę, że spora dawka humoru, w szczególności włoskiego.
Tak więc zapraszamy. Film Cicha Ziemia od 26 sierpnia w kinach w całej Polsce.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.